Rozpoczynamy serwis informacyjny. Rząd przyjął projekt ustawy, który zagwarantuje ceny tony węgla w wysokości 996 zł brutto. Kwota ta to równowartość średniej ceny surowca według danych GUS z ubiegłego roku. Programem zostaną objęci odbiorcy indywidualni oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wykorzystujące węgiel do ogrzewania. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wyjaśnia, że po cenie gwarantowanej będzie można kupić maksymalnie 3 tony węgla.
W przeliczeniu zarówno na spółdzielnie wspólnoty, jak i na gospodarstwa indywidualne na dzisiaj gwarantujemy te 3 tony dla każdego gospodarstwa domowego. Rozwiązanie to jest dla przede wszystkim węgla importowanego po 16 kwietnia. Z racji tego, że embargo zostało wprowadzone 16 kwietnia, nie będzie to pieniądz dawany do ręki obywatelowi. W praktyce będzie to wyglądało tak, że przychodzi pan do składu węgla, czy też zamawia pan przez sklep PGG, albo idzie do składu prywatnego, który przystąpił w jasny sposób do programu. Przekazuje pan zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To daje prawo do otrzymania węgla właśnie w tej gwarantowanej cenie.
Polskie firmy, które zdecydują się na sprzedaż węgla po niższych cenach, otrzymają rekompensaty. Środki będą wypłacane przez spółkę zarządca rozliczeń. Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zarejestrowanie firmy w Polsce i sprzedaż odbiorcom indywidualnym węgla po cenie nie wyższej niż 996 zł za tonę brutto. Poznaliśmy założenia ustawy o ochronie ludności. Została ona przygotowana przez Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Efektywne zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych to cel nowego aktu prawnego. Ustawa zakłada wzmocnienie roli rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Kolejna propozycja to utworzenie służby dyżurnej państwa w strukturze MSWiA koordynującej działania organów państwa w miejsce dotychczas działającego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To odpowiedź na bieżące wyzwania związane także z sytuacją na wschodzie, wskazał w czasie konferencji prasowej wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.
To są niebezpieczeństwa związane z daleko idącą infiltracją wszystkich chyba państw europejskich. Nie sądzę, żeby tutaj były jakieś wyjątki przez różnego rodzaju działanie służb specjalnych, ale także stosowane są tutaj także inne metody, gdzie ten udział służb specjalnych jest co najmniej bardzo dobrze ukryte.
Szef MSWiA Mariusz Kamiński przekazał, że ustawa była szeroko konsultowana i jest sumą wniosków z ostatnich doświadczeń.
Bazując na naszych doświadczeniach, bardzo różnych doświadczeniach, bardzo specyficznych, kryzysowych doświadczeniach z zarządzaniem państwem, z rozwiązywaniem kryzysów, z jakimi mieliśmy w ostatnich latach do czynienia, czyli wszystkie te doświadczenia związane z COVID-em, też z przybyciem nieoczekiwanym uchodźców, ale z wszelkiego typu zagrożeniami związanymi z sytuacjami atmosferycznymi. Mieliśmy do czynienia z powodziami, z huraganami, z trąbami powietrznymi.
Ustawa wprowadza 3 stany gotowości państwa. Powołany ma zostać Fundusz Ochrony Ludności. Ma on zapewnić szybkie i wyższe niż obecnie finansowanie zasiłków klęskowych oraz odbudowy zniszczonych budynków mieszkalnych. W ustawie zapisano także zapewnienie w każdej gminie karetki pogotowia ratunkowego, a także stworzenie krajowego systemu ratownictwa. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Światowym Dniu Krwiodawcy prezydent włączył się w akcję oddawania krwi. Andrzej Duda oddał we wtorek krew w specjalnym mobilnym punkcie poboru krwi, który stanął na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Prezydent zachęcał przy tym do regularnego oddawania krwi, bo jak mówił, jest to ważne działanie społeczne, które ratuje życie. Jest to szczególnie potrzebne podczas rozpoczynających się wkrótce wakacji. Andrzej Duda przypomniał, że choć nauka czyni postępy, wciąż nie udało się wyprodukować sztucznej krwi i jedynym sposobem jej pozyskania jest donacja innej osoby. Prezydent przekazał podziękowania wszystkim tym, którzy oddają krew regularnie.
Głęboki szacunek dla wszystkich krwiodawców, dla wszystkich tych, którzy oddają swoją krew regularnie, po to właśnie, by była ona do dyspozycji innych, po to, żeby była ona do dyspozycji centrów krwiodawstwa i mogła być rozdzielana do szpitali, mogła być rozdzielana wszędzie tam, gdzie ludziom krew jest potrzebna. W tym dniu, w Światowym Dniu Krwiodawcy, chcę wszystkich zachęcić do tego, by krew oddawać regularnie, by być w takiej swoistej gotowości do oddania krwi. Prowadziliśmy zresztą taką akcję jakiś czas temu, gotowi do oddania krwi, wtedy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, wtedy, kiedy w magazynach tej krwi było rzeczywiście bardzo dużo, bo był ten społeczny ruch, żeby oddawać krew, żeby dawać krew dla rannych, dla poszkodowanych.
Światowy Dzień Krwiodawcy został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Obchodzony jest na pamiątkę urodzin Karla Landsteinera. W 1901 roku Landsteiner odkrył grupę krwi, za co otrzymał Nagrodę Nobla. Dzięki polskiej inicjatywie od lipca rozpoczną się renegocjacje kontraktów szczepionkowych na poziomie europejskim, ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. Polityk uczestniczył we wtorek w Luksemburgu w posiedzeniu unijnych ministrów zdrowia. Tematem spotkania było m.in. uelastycznienie kontraktów szczepionkowych. Przed posiedzeniem minister Niedzielski przypomniał, że Polska jest liderem grupy 10 państw, które zwróciły się do Komisji Europejskiej o zmianę warunków kontraktów. Jest to związane z poprawą sytuacji epidemicznej w Europie i spadkiem zainteresowania szczepieniami.
Będąc odpowiedzialnym partnerem, chcemy się z tych kontraktów wywiązywać, ale one na pewno wymagają zmiany warunków. Ta zmiana warunków, którą proponowaliśmy, to jest bądź wydłużenie w czasie możliwości realizacji dostaw, bo te kontrakty, które w tej chwili są podpisane na 2 lata. My chcielibyśmy, żeby te dostawy, które miały być w tym czasie zrealizowane, zostały rozciągnięte na 10 lat, ale to nie jest jedyna propozycja. Inne propozycje to również to, żeby zaangażować nowy organizm reagujący w kryzysie Unii, czyli HERE, w to, żeby w przypadku braku potrzeby wykorzystania tych szczepionek po prostu HERA zakupowała w imieniu krajów członkowskich.
Minister mówił, że nasz kraj jest szczególnie do tego upoważniony, bo ponosi ogromne koszty związane z opieką nad uchodźcami z Ukrainy. Polska jest krajem pierwszej linii, dlatego chcemy, aby koszty opieki, w tym medycznej, były refundowane przez Komisję Europejską. We wtorek przypadał Narodowy Dzień Pamięci Ofiar niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Minęły 82 lata od pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. 14 czerwca 1940 roku Niemcy skierowali tam 728 osób. Obóz stał się miejscem masowej zagłady. Niemcy zamordowali w nim co najmniej 1 100 000 osób. Historyk profesor Wojciech Polak podkreśla, że wydarzenia z tamtego okresu w obliczu wojny na Ukrainie powinny być dla nas przestrogą.
Los tych ludzi jest wielką przestrogą dla ludzkości. Znajomość historii cokolwiek zmienia w dziejach, to tak nie do końca wierzę. Ludzie niestety o takich przestrogach zapominają nawet tak strasznie, jak te masowe mordy dokonywane w obozach koncentracyjnych. Ale naszym obowiązkiem jest pamiętać po tym, co niesie ze sobą pogarda dla człowieka, co niesie ze sobą system wartości, który zakłada wyższość jednego narodu nad drugim, który właściwie neguje człowieczeństwo pewnych narodów czy pewnych grup.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich, Nazistowskich, Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady odbywały się we wtorek m.in. w Oświęcimiu i Harmężach. Patronat nad uroczystościami objął prezydent Andrzej Duda. W Warszawie odbyła się konferencja dla nauczycieli poświęcona nowemu przedmiotowi – historia i teraźniejszość. Spotkanie otworzył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wydarzenie zorganizowano w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W ramach spotkania historycy i twórcy podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość charakteryzowali koncepcję oraz metodykę nauczania nowego przedmiotu. Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że nawet najlepsza podstawa programowa bez odpowiedzialnych i mądrych nauczycieli nie zda egzaminu. Polityk wskazał, że dotychczas w szkołach druga połowa XX wieku i początek tego stulecia były traktowane powierzchownie.
Musimy zrobić wszystko, my tutaj w Polsce, żeby młode pokolenia mogły poznać prawdę o najnowszych dziejach. Jeśli człowiek nie zna najnowszych procesów historycznych drugiej połowy XX wieku, początku XXI wieku, bezpośrednio oddziałujących na to, co się dzisiaj dzieje, to nie ma pojęcia, w jakich okolicznościach się znajduje jest niezwykle podatny na manipulacje. I wtedy możliwe są takie tam gadki niektórych tak zwanych redaktorów, którzy mówią, że gdyby nie komuniści po II wojnie światowej, to nie byłoby elektryfikacji, to nie byłoby walki z analfabetyzmem. To mogą mówić tylko potomkowie UBeków, SBeków i komunistów, którzy cieszą się w Polsce uznaniem, dlatego że nikt nie rozliczył komunistów, wszystkich zbrodniarzy, którzy tu mordowali naszych bohaterów.
Minister edukacji poinformował, że ocena merytoryczna podręcznika do historii teraźniejszości jest absolutnie pozytywna. Zostaje tylko ocena językowa. Podręcznik jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania. Do resortu wpłynęła tylko jedna propozycja podręcznika do nowego przedmiotu. Jego autorem jest historyk profesor Wojciech Roszkowski. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.